na początku 1943 roku agentka Abwehry Angela Dremler zostaje wysłana do Warszawy. Kobieta oficjalnie ma przejść na stronę wroga, a faktycznie ma wspierać niemiecki wywiad. Będąc pod ścisłą obserwacją, rozpoczyna swoją grę, w której stawką jest coś więcej niż wygrana wojna. Kilka miesięcy później Angela zostaje oskarżona o zdradę i osadzona w łomżyńskim więzieniu. Fragment powieści Anny Rybakiewicz Agentka wroga czyta Agnieszka Postrzygacz.
Mężczyzna kiwnął mi głową na znak zgody i wolnym krokiem ruszył w stronę wejścia. Odczekałam kilka chwil, zanim wykonałam pierwszy krok i podążyłam jego śladem. Żołnierz pełniący wartę przy drzwiach uważnie przyjrzał się mojej przepustce, a raczej wezwaniu do osobistego stawiennictwa przed komisją rekrutacyjną Wydziału Administracyjnego Urzędu. Oficjalnie kandydowałam na stanowisko sekretarki. Nieoficjalnie miałam odegrać o wiele bardziej znaczącą rolę. Żołnierz wskazał mi dłonią drogę. Ruszyłam długim korytarzem, a stukot moich obcasów odbijał się echem od marmurowej podłogi. Siedziba Abwehry onieśmielała. Nic dziwnego, że praca tutaj była spełnieniem marzeń każdego nisko urodzonego Berlińczyka. Stanęłam przed kolejnymi drzwiami. Zanim nacisnęłam błyszczącą klamkę, przywołałam przed oczami obraz brata. Po raz kolejny przypominałam sobie, dlaczego musiałam się zgodzić. Gdy tylko pchnęłam drewniane drzwi, odurzył mnie zapach dymu. Trzech mężczyzn siedziało przy wielkim stole i trzymało w rękach kopcące papierosy. Sądząc po zapełnionej popielniczce, palili od dłuższego czasu. Czyżbym nie była jedyną kandydatką? Przez chwilę poczułam zdenerwowanie. A co jeśli wcale nie jestem im potrzebna? Czy wtedy zdradzą mi cokolwiek? Szybko pozbyłam się tego uczucia. Musiałam zdobyć tę robotę, bez względu na cenę, jaką przyjdzie mi za nią zapłacić. Po prostu musiałam. Angela Dremler? Zapytał mężczyzna siedzący pośrodku. Zgadza się. Posłałam komisji swój najpiękniejszy uśmiech. Widziałam, jak zareagowali na mój wygląd, jak przełknęli ślinę, lustrując mnie od stóp do głów. Zawsze tak reagowali. Nie byłam brzydka. Miałam dosyć ciekawą urodę. Długie blond włosy i oczy w kolorze karmelu. To, co było moim atutem, teraz miało być też moją bronią. Dobrze wiedziałam, że między innymi dlatego zostałam wybrana. Największym atutem kobiety szpiega jest jej uroda. Przecież nie mogłam pochwalić się ani umiejętnością walki wręcz, ani celnością strzału. Jedyne, co potrafiłam, to obsługa radiostacji, której nauczyłam się przynależąc do Związku Niemieckich Dziewcząt, gdzie trafiłam będąc jeszcze w domu dziecka. Poza tym w większości to mężczyźni byli zaangażowani w szpiegostwo. Kobiet nikt nie podejrzewał. Przecież według Hitlera dla niemieckiej kobiety całym światem jest jej mąż, dzieci i dom. A ta, która urodziła czworo, dostawała order macierzyństwa. To był jedyny medal, na jaki mogła liczyć kobieta w tym świecie. Kto by więc podejrzewał taką kruchą i wrażliwą istotę o zaangażowanie w coś tak niebezpiecznego jak szpiegostwo? Proszę usiąść, powiedział jeden z nich, wskazując krzesło na środku pokoju. Z pani akt wynika, że jest pani sierotą. Tak, moi rodzice zmarli, gdy miałam 12 lat. Czy jest pani związana z jakimś mężczyzną? Niemiec nie przejmował się konwenansami. Od razu przeszedł do rzeczy. Nie, jestem kobietą wolną. Nie chciałam mówić, że samotną. Przecież nawet trwając w małżeństwie, można odczuwać samotność. Mężczyzna podrapał się po gładko ogolonej brodzie. Czyli nikt nie będzie się o panią niepokoił, jeżeli pani nagle zniknie. Bardziej stwierdził, niż zapytał. Nie byłam pewna, czy chodziło mu o mój wyjazd do obcego państwa, czy o moje ewentualne zejście z tego świata. Mam tylko brata. Wyjaśniłam, ale oni dobrze o tym wiedzieli. Aleksandra Rasza? Dopytał mężczyzna beznamiętnym głosem. Tak. Aleksander Rasz zginął przed 2 miesiącami z rąk zamachowca w trakcie swojej służby. Wyrecytował meldunek, który dziwnym zbiegiem okoliczności otrzymałam tuż po jego śmierci. Nagle państwo wiedziało, jak połączyć mnie z bratem. Na dokumencie nie było nic więcej. Ani konkretnej daty, ani nawet miejsca jego śmierci. Nie wiedziałam, gdzie służył, ani kim był naprawdę. Nie wiedziałam nic o najbliższej mi osobie. Milczałam, a mężczyźni wpatrywali się we mnie, szukając oznak doznanej przeze mnie tragedii. Nie wiedzieli jednak, że moje serce już dawno przestało bić. W środku byłam martwa. Wcześniej mieszkaliście razem w Szwajcarii. Znowu nie byłam pewna, czy mnie pyta, czy tylko stwierdza suchy fakt. Tak, mieliśmy po kilka lat, gdy rodzice postanowili się tam przeprowadzić.
Dlaczego?
Dziadkowie od strony mojego taty zmarli i nie mieliśmy tu więcej bliższych krewnych, a rodzice mamy wciąż żyli, więc zamieszkaliśmy z nimi w Montvouy.
Jak trafiliście ponownie do Niemiec?
Zapewne wie pan o mnie wszystko, łącznie z rozmiarem mojego buta, więc po co te pytania?
Chcemy usłyszeć to od pani,
wyjaśniło schle. Westchnęłam i zamknęłam na chwilę oczy. To wystarczyło, aby ponownie zobaczyć wzburzoną wodę i usłyszeć ich krzyki.
Moi rodzice utonęli. Moi dziadkowie już wtedy nie żyli.
Wziął nas do siebie daleki kuzyn mojego ojca. Z żoną nie mieli swoich dzieci i myśleli, że to będzie... Szukałam właściwego słowa. Że my będziemy rozwiązaniem ich wszystkich problemów w małżeństwie. No cóż, mylili się.
Oni ostatecznie rozwiedli się, a my trafiliśmy do niemieckiego sierocińca.
Tak ponownie znaleźliśmy się na terenie waszego kraju. Specjalnie dodałam słowo waszego, bo nigdy nie traktowałam Niemiec jako swojej ojczyzny. Miałam 4 lata, gdy zamieszkałam w Montvouy. W sercu i duszy byłam Szwajcarką.
Przemyślała pani naszą propozycję? Odezwał się niższy z nich, siedzący po mojej prawej stronie.
Z wyglądu przypominał bardziej amanta kina niż żołnierza, ale coś czułam, że był tutaj nie ze względu na swoją przystojną twarz, a raczej z powodu swoich iście zabójczych umiejętności.
Tak, skinęłam głową.
Ale najpierw chcę zobaczyć jego zdjęcie. Chcę upewnić się, że mnie nie okłamujecie.
Chcę mieć pewność, że on żyje.
Powiedziałam z całą stanowczością w głosie, na jaką było mnie stać, zważywszy na okoliczności.
Już stawia pani warunki?
Stawką jest moje życie. Czy nie uważa pan, że to upoważnia mnie do odrobiny negocjacji, a was obliguje do odrobiny ustępstw?
Panno Dremler, po opuszczeniu sierocińca błąkała się pani bez celu po całym kraju. Można wiedzieć dlaczego?
Oczywiście, próbowałam odszukać brata. Aleksander został adoptowany niedługo po tym, jak znaleźliśmy się w domu dziecka. Niestety dziewczynki nikt nie chciał wziąć.
Nigdy go pani nie znalazła?
Nie, nigdy, powiedziałam z grymasem na ustach. Nie dotarłam do żadnych informacji na jego temat.
Zna pani kilka języków obcych, stwierdził trzeci z mężczyzn, uważnie wertując moje akta.
Skąd, jeśli można wiedzieć? Dodał przez grzeczność. To prawda, zanim wydarzyła się ta tragedia, rodzice zadbali o moje wykształcenie. W szkole nauczono mnie angielskiego i francuskiego, a także łaciny. Z kolei polskiego nauczyła mnie moja guwernantka, która z pochodzenia była Polką. Moja matka pochodziła z majętnej rodziny.
Był to fragment powieści Anny Rybakiewicz, Agentka wroga. Czytała Agnieszka Postrzygacz. Adaptacja radiowa Mirosław Bielawski. Realizacja Kamil Kalicki. Książkę polecają wydawnictwo Filia oraz Polskie Radio Białystok.